co prawie piszczy.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ksiądz dr Tomasz Relis, sędzia Sądu Diecezji Opolskiej, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie.
Szczęść Boże.
Ewa Skrabacz i Kodeks Prawa Kanonicznego. Niezbędna trójka, byśmy mogli zacząć to spotkanie. No i jesteśmy cały czas w wątku dotyczącym formacji duchownych. Chyba niczego nie pomieszałam. Szeleszczę kartkami, ale aby sprawdzić, i wszystko się zgadza. Rozdział pierwszy, tytuł trzeciego, święci szafarze, czyli duchowny, formacja duchownych. I kolejny kanon, 263, który mówi o tym, że biskup diecezjalny, no a w sytuacji, kiedy mamy seminarium międzydiecezjalne, to zainteresowani biskupi w zakresie ustalonym przez nich we wspólnym porozumieniu mają obowiązek zatroszczyć się o dostarczenie środków potrzebnych do założenia, ale też do dalszego istnienia seminarium, utrzymania alumnów, wynagrodzenia wykładowców oraz zaspokojenia innych potrzeb seminarium. Czyli tutaj nie trzeba niczego wymyślać. Wiemy, że to jest odpowiedzialność diecezji biskupa.
Tak, to jest taki oczywisty kanon. Tak? Jest jasne, że jeśli się zakłada seminarium, to trzeba dostarczyć środków na jego, po pierwsze, założenie, po drugie, na utrzymanie, i ten kanon po prostu potwierdza tę oczywistość.
A kolejny kanon mówi, no właśnie, i trochę bardziej szczegółowo o tym, jak utrzymujemy to seminarium. I między innymi wymienione są zbiórki, ale oprócz zbiórki, o której jest mowa w innym kanonie, biskup może nałożyć na diecezję podatek. To najpierw o tej zbiórce powiedzmy. Co to za zbiórka na rzecz seminarium?
To jest tak, no, że jeśli mówimy o odpowiedzialności wszystkich za rozwój, powoływanie, powstawanie powołań, no to też w tej zbiórce, o której tutaj jest mowa, mieści się to, że jest odpowiedzialność wszystkich właśnie za utrzymanie kleryków.
Ale to jest ta zbiórka, którą ja kojarzę, że jakieś płody rolne się przekazuje, tak? Nie, czy nie?
To oczywiście to może takie mieć miejsce. Chodzi oczywiście o rzeczy materialne, więc to się w to mieści, tak? Taka jest w wielu diecezjach jesienna zbiórka właśnie, darów na rzecz seminarium, ale tutaj raczej chodzi też o środki materialne, które mają być na seminarium przekazywane, czyli czy to w formie kolekty, czy jakieś zbiórki do puszek, czy podobnych rzeczy, ale to, co ważne, no sobie też zdajemy z tego sprawę, to wsparcie seminarium musi być systematyczne, tak? To jedna akcja zbiórkowa może tutaj nie pomóc, żeby to zrobić, stąd mowa jest o tym, że na diecezję można nałożyć podatek. I ten podatek nakładany jest nie tylko na instytucje, ale też może być nakładany na osoby prywatne. I zazwyczaj tak rzeczywiście też jest. Czyli płacą taki podatek tak po prostu parafie, jak i poszczególni księża.
Czyli w ten sposób rozumiemy te osoby. Czyli rozumiem, że wtedy to wygląda tak, że co jest jakimś wyjątkiem, czy często stosowanym rozwiązaniem, że właśnie biskup zapowiada, że nie wiem, czy w tym roku, czy w najbliższych 5 lat będzie taki podatek?
Ten podatek jest przewidziany w prawie, o tym będzie później też mowa, bo było to odwołanie do tego kanonu 1266, jeśli chodzi o zbiórkę. To są te zbiórki, które odbywają się w parafiach. Oczywiście w każdej diecezji właściwie to troszeczkę inaczej wygląda. W opolskiej diecezji jest w tej chwili tak, że ogłaszane są w każdą pierwszą niedzielę miesiąca zbiórki na seminarium i inne instytucje diecezjalne, ale nie musi to tak wyglądać. Ale biskup ma prawo ogłosić takie zbiórki na określone cele. Czytamy tutaj właśnie w tym kanonie 1266 parafialne, diecezjalne, krajowe, powszechne, z której ofiary należy następnie sumiennie przesłać do kurii diecezjalnej. I rzeczywiście problem czasami jest też tak na marginesie jakby tego głównego zagadnienia powstaje taki, że powoli tych zbiórek się troszeczkę mnoży. Tak?
Wiem, z perspektywy parafii to może być odczuwalne.
Widzimy na przykład, że to na przykład nie zawsze może kolekty. Kolekty trochę powściągliwiej są ogłaszane, ponieważ no nie każda parafia może sobie pozwolić na to, żeby tam jedną czy drugą kolektę w miesiącu oddać, więc jest, zauważamy to, więcej zbiórek na przykład do puszek. Nie? To już tak naprawdę ktoś tam aż się podśmiechiwał, że no teraz to do kościoła całą rentę trzeba brać, żeby te wszystkie potrzeby, te wszystkie zbiórki tam rzeczywiście zaspokoić. No może coś jest na rzeczy. Oczywiście bierze się to ze zubożenia faktycznego też parafii kościoła, Kościoła, który postępuje w ostatnich latach w związku ze spadkiem liczby wiernych.
A jednocześnie rosnącymi kosztami utrzymania.
Oczywiście. No i temu nie służy na pewno nakręcana gdzieś przez media taka fałszywa wizja bogatego polskiego Kościoła. Z tym już na paru miejscach próbowałem walczyć, że Kościół w Polsce wcale nie należy do najbogatszych, wręcz przeciwnie, jest gdzieś w ogonie tych najbiedniejszych, patrząc na to, ilu ma ludzi do utrzymania, ile obiektów do utrzymania, to gdzieś na pewno jest w ogonie Europy, a nie na pewno na jakichś pierwszych miejscach, więc żeby tę miarę mieć właściwą. Więc widzimy, że więc te zbiórki, o których tutaj mówimy, ale także podatek. Ten podatek nazywa się seminaristicum i różnie jest prowadzony. Pani dyrektor wspomniała właśnie na parę lat. Czasami na przykład księża płacą ten podatek przez tyle lat, ile byli w seminarium, czyli przez pierwszych 6 lat kapłaństwa, jakby spłacają
w
cudzysłowie seminarium, ale są też takie decyzje, gdzie jest on płacony stale, tak na przykład jest w opolskiej diecezji.
Różne rozwiązania, ale mające służyć temu, żeby to seminarium było takim miejscem utrzymywanym i za które odpowiedzialność bierze również w wymiarze finansowym cała diecezja. I w ten sposób, proszę Państwa, stawiamy kropkę nie tylko w tej części naszego spotkania, ale w tym rozdziale i po przerwie wchodzimy już do kolejnego rozdziału.